Rozpoczynamy ostatnie spotkanie w tym roku akademickim naszego Uniwersytetu Biblijnego. To już drugi sezon kończymy, więc nasza wiedza biblijna w porównaniu z tą, jaką mieliśmy przed 2 laty, jest na pewno bardziej obszerna, imponująca, jak nam niektóre rzeczy z pamięci wylatują, to zawsze możemy wrócić do tego, co było, bo te wykłady, jak wiemy, są na stronie internetowej naszej parafii regularnie umieszczane. Wstańmy i pomódlmy się do Ducha Świętego, aby ten wykład, który wysłuchamy i później ta medytacja nad Słowem Bożym z Ewangelii według świętego Jana wydały w naszym życiu owoce, które Pan zamierzył dla nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Stolica mądrości. Proszę usiąść. W tym roku akademickim w zasadzie mieliśmy jeden spójny temat, wspólny mianownik naszych wykładów, mianowicie inkulturacja chrześcijaństwa w świecie helenistyczno-rzymskim czasów Nowego Testamentu. Przypomnę tą drogę, którą przeszliśmy do tej pory, w tym roku. Na początku użyłem takiej metafory niemowlęcia, że chrześcijaństwo to jest niemowlę, które rodzi się w określonej kulturze. To jest ważne, żeby tą kulturę poznać, kulturę świata grecko-rzymskiego, bo to dziecko uczy się, przyjmuje zewnętrzną szatę od tej właśnie kultury. Gdyby Pan Jezus narodził się w innym czasie, w innej przestrzeni, to by ta kultura była inna i ta oprawa chrześcijańska, sposób wyrazu naszej wiary byłby inny, więc trzeba ten sposób wyrazu poznawać, aby móc głębiej wejść w tajemnicę naszej wiary. Te słowa zapisane w Nowym Testamencie nabierają sensu, głębi, właśnie wtedy, kiedy poznajemy tą kulturę. Więc jaka była droga? Metafora niemowlęcia. Następnie mówiłem o tym, jak wyglądała historia tamtego czasu, ta historia polityczna, jaką strukturę miało Cesarstwo Rzymskie, jeśli chodzi o administrację. Mówiłem o tym, jak się żyło zwykłym ludziom w tamtym czasie, jak chrześcijanie konfrontowali się w życiu codziennym z ich pogańskimi sąsiadami. Mówiłem również o tym, jak w Nowym Testamencie znajdują odzwierciedlenie grecko-helenistyczno-rzymskie gatunki literackie. Czy księgi Nowego Testamentu przypominają te księgi, te książki, które były pisane w tamtym czasie? Kolejne duże zagadnienie to Nowy Testament, a grecko-helenistyczna filozofia. I dzisiaj chciałbym powiedzieć na temat relacji i podobieństw oraz różnic pomiędzy chrześcijaństwem pierwotnym a pogańskimi religiami tamtego czasu. Wiemy, że tą podstawową matrycą ideową, strukturalną dla Nowego Testamentu był Stary Testament i to jest rzecz oczywista. I te paralele pomiędzy Starym Testamentem a Nowym Testamentem są uderzające. Kto nie zna Starego Testamentu, nie potrafi prawie nic zrozumieć z Nowego Testamentu, prócz tej warstwy takiej podstawowej, wydarzeniowej, to o czym się mówi. Natomiast głębia treści Nowego Testamentu wynika poprzez intertekstualne, wypływa poprzez intertekstualne odniesienia do Starego Testamentu. Szukam pomysłu, tematu takiego spójnego na przyszły nasz rok akademicki, trzeci rok akademicki i tak coraz bardziej dążyłam do tego, żeby wejść teraz w Stary Testament bardziej i i poznawać go jako tło do lepszego zrozumienia ksiąg Nowego Testamentu. Najprawdopodobniej tą ścieżką pójdziemy w przyszłym roku. Ale prócz tego ewidentnego odniesienia do Starego Testamentu, Nowy Testament jest bardzo mocno osadzony w kulturze świata grecko-rzymskiego, o czym Państwu cały ten rok mówiłem. I religia chrześcijańska również powinna być analizowana, rozpatrywana na tle religii tego świata pogańskiego. Będzie dzisiaj trochę takich wolnych myśli na temat tego, jak te relacje wyglądały i w jaki sposób te religie świata pogańskiego mogą znajdować odzwierciedlenie w Nowym Testamencie. Otóż pierwsza rzecz, którą trzeba nam uświadomić sobie, jest taka, że religia, każda religia w tamtym czasie, w świecie śródziemnomorskim, była widziana jako integralny element świata kultury. Pomiędzy sferą sakrum, czyli sferą religii, a sferą profaną, sferą życia świeckiego, codziennego, nie było podziału. Ten podział dopiero od okresu oświecenia tak naprawdę istnieje. Nawet w średniowieczu nie wyobrażano sobie, że świat może być niereligijny. Wszystko było jedną, spójną całością. I to jest ważne, żeby sobie tą sprawę uświadomić, bo nie ma w okresie Nowego Testamentu, rodzenia się pierwotnego chrześcijaństwa, sprawy ateizmu. Ludzie wszyscy byli wierzący, mieli głębokie przekonanie, że jest Bóg, że są bogowie. Problem nie polegał na tym, jak dzisiaj wierzę czy nie wierzę, to jest mój wolny wybór i tak dalej. Nie. Wszyscy wierzyli. Problem polegał tylko na tym, w jakich bogów albo w jakiego Boga wierzyć. Więc dzisiaj mamy zupełnie inną mentalność. Tamta, tak zwana kolektywistyczna mentalność, niejako wymuszała na ludziach to, że przyjmowali tradycję rodzinną, lokalną, wiary w takie, a nie inne bóstwa i po prostu wierzyli. Tak jak wierzył dziadek, rodzic, jak wierzy brat i siostra. Dlatego też chrześcijaństwu nie było łatwo wejść z tą religią nową, która oczekiwała od wyznawców radykalnego pozbycia się wiary w innych bogów. Świat pogański asymilował bogów. Można było wierzyć w dziesiątki, setki, tysiące bogów. To był mój osobisty wybór. I nie było tak, że ja się wyrzekałem wiary w takiego czy innego Boga, tylko przez całe życie szukałem nowych bogów, którzy mogliby mi pomóc w moich sprawach, którzy mogliby być bardziej skuteczni w moim codziennym życiu. Więc wszystkie religie świata starożytnego, śródziemnomorskiego, zakładały otwartość na inne religie. To był świat tak zwany politeistyczny, wielobóstwo. Tylko judaizm i chrześcijaństwo były ekskluzywne, wymagały od swoich wyznawców radykalnego wyrzeczenia się wiary w innych bogów. Więc to dobrze nam sobie uświadomić, że chrześcijaństwo w takim właśnie świecie pogańskim wyrasta. Co się działo w religiach świata pogańskiego w tamtym czasie? Otóż na przełomie ery, starej i nowej ery, przyszło powszechne znużenie tą wielością bóstw, tym zmęczenie tym, że na każdym rogu gdzieś jakaś świątynia, jakieś sanktuarium Boga. Już ludzie całkowicie się gubili w tym, za co dany Bóg jest odpowiedzialny. Dlaczego tak? Otóż w tej strukturze Cesarstwa Rzymskiego było tak, że Rzymianie, kiedy podbijali tereny nowe, to asymilowali bóstwa, które wierzono na danym terenie. Nie pozbywali się ich, ale włączali te bóstwa do swojego panteonu. Także liczba bóstw w panteonie świata grecko-rzymskiego ciągle wzrastała. No i ta asymilacja doprowadziła do ogromnego synkretyzmu. Ludzie się w tym już wszystkim gubili i przyszło ogólne pragnienie, że trzeba coś z tym zrobić. Trzeba coś z tym zrobić. I instytucjonalnie zaczęto to robić. Mianowicie cesarze rzymscy zarządzali, że trzeba podjąć proces unifikacji bóstw. Unifikacji bóstw o podobnych kompetencjach. Więc bóstwa greckie łączono z bóstwami rzymskimi czy egipskimi w tak zwane triady i dzięki temu, powiedzmy, był jeden Bóg odpowiedzialny za daną kompetencję ludzkiego życia, a inny, będący również podobną triadą, miał zajmować się sprawami ludzkiego życia w innym zakresie. Patrząc z chrześcijańskiego punktu widzenia, to ten proces unifikacji był bardzo opatrznościowy, bardzo korzystny, dlatego że w ludziach zaczęła się rodzić mentalność tak zwana monoteistyczna. Monoteistyczna, czyli była to tendencja w kierunku wiary w jednego Boga. W tym kierunku ta mentalność szła. Druga tendencja w tym świecie pogańskim w tamtym czasie była taka, że jeżeli jakieś bóstwa okazywały się nieskuteczne w ocenie wiernych, to uważano, że takie bóstwo trzeba zdegradować z panteonu, że nie ma co, żeby tam było, bo jest nieskuteczne po prostu. I ten proces degradacji polegał na tym, że bóstwa nieskuteczne spychano do roli tak zwanych daimonoi, czyli demonów, duchów pośredniczących pomiędzy światem bogów i światem ludzi. To słowo demon, demony dzisiaj w naszym rozumieniu, w naszym języku ma konotacje negatywne, wyłącznie negatywne. Kojarzy nam się tylko ze złymi duchami. Tymczasem w Nowym Testamencie i w języku greckim, generalnie w języku helenistycznym, koine, to użycie słowa daimonos, daimonoi było zarówno pozytywne i negatywne. Każdy duch pośredniczący pomiędzy światem bogów i światem ludzi był nazywany demonem. Więc, jak już mówiłem na początku, każdy zaułek miasta, każde skrzyżowanie ulic, każdy kurhan, kopiec gdzieś, każda część domu zresztą była dedykowana jakiemuś demonowi, jakiemuś duchowi pośredniczącemu. W domach były to głównie duchy opiekuńcze. O tym być może w przyszłości jeszcze przy jakiejś okazji więcej powiem. Więc na kartach Nowego Testamentu znajdujemy wiele takich opowiadań, gdzie jest mowa o wyrzucaniu demonów, o obecności złych duchów w życiu człowieka. I wypływa to z tamtej mentalności właśnie. Wierzono, że tych duchów pośredniczących pomiędzy światem bogów i ludzi jest bardzo, bardzo dużo. W tamtym okresie widać również bardzo interesującą i ważną tendencję, mianowicie wyraźnie odchodzi się od pojmowania bogów i bogi na sposób antropomorficzny. Antropomorficzny to znaczy wyobrażanie sobie bóstwa na podobieństwo człowieka. I przechodzi się w kierunku dostrzegania w tych bóstwach przede wszystkim mocy, siły jako podstawowego waloru bóstwa, mocy sprawczej. I kult w sanktuariach tamtego czasu przeradzał się właśnie z myślenia w kategoriach pewnych cech charakterologicznych, antropomorficznych bóstw na rzecz myślenia w kategoriach skuteczności, mocy danego bóstwa. I oczywiście prowadziło to do sytuacji, do potrzeby wypracowywania takich mechanizmów wiary, które pozwoliłyby zmusić te bóstwa, właśnie okiełznać niejako ich moc i wykorzystać tą moc dla dobra człowieka. Stąd pojawia się okultyzm w świecie pogańskim, magia, astrologia, i to są przejawy dekadencji religijnej tamtego świata pogańskiego. Znajduje to jakieś odzwierciedlenie również na kartach Nowego Testamentu. Widzimy te mechanizmy w konfrontacji chrześcijaństwa rodzącego się ze światem pogańskim, choćby na przykładzie Księgi Dziejów Apostolskich. Kolejna ważna tendencja w tamtym świecie pogańskim to jest tak zwana deifikacja, czyli ubóstwienie, nadanie boskich kwalifikacji cnotom, pożytkom różnego rodzaju, które człowiek może otrzymać od Boga, oraz personifikowanie, nadawanie kategorii osobowościowych abstrakcyjnym ideom. I to jest zupełnie nowy kierunek, bo religie greckie, helenistyczne były bardzo takie konkretne, jak mówiłem, antropomorficzne. Myślano bardzo konkretnie, nie w kategoriach abstrakcyjnych. Tak Stary Testament również myśli. Pojmuje Boga w bardzo konkretny sposób. Tymczasem w tym świecie helenistyczno-rzymskim rodzi się nowy sposób patrzenia na bóstwa, idealizacja tych bóstw w kategoriach abstrakcyjnych. Przykłady. Otóż na przykład Rzymianie zaczęli ubóstwiać takie beneficjum, które człowiek może uzyskać od Boga, jak zdrowie. Zdrowie. Dzisiaj życzymy sobie przy różnych okazjach zdrowia. Przede wszystkim zdrowia. I to słowo zdrowie ciągle się pojawia w naszych pragnieniach, rozmowach, bo wiemy, jak jest ważne. W tamtym czasie było podobnie. I zdrowie stało się Bogiem. Zdrowie wprowadzono jako abstrakcyjną ideę, jako beneficjum do panteonu. Budowano świątynię dla zdrowia. To nie było, jak mówiłem, antropomorfizowane bóstwo. To była abstrakcyjna idea, bardzo konkretna. Wiemy, co zdrowie oznacza. Ale jednakowoż nie było przedstawiane w postaci ludzkiej. Inna ważna idea to Konkordia, inne ważne bóstwo, wtedy zrodzone w tamtym czasie, rodzącego się chrześcijaństwa, to właśnie Konkordia, czyli po polsku zgoda. Zgoda międzyludzka. My myślimy, że tylko w naszym świecie dzisiaj rodzą się konflikty, w rodzinach, w społeczeństwach. One zawsze były, dlatego też, no, że tak powiem, stworzono wtedy to bóstwo Konkordia, zgoda po to, aby ludzie mogli pojednywać się ze sobą w tych świątyniach poświęconych tejże bogini. Zgoda. Kolejne bóstwo wskrzeszone do istnienia w tamtym czasie w świecie pogańskim to jest Pax, czyli pokój. Pokój jako wartość ogromna w tym świecie, który był pogrążony przecież w strasznych, krwawych wojnach. Był bardzo, bardzo ceniony. Wiele ołtarzy pokoju w całym świecie śródziemnomorskim było w tamtym czasie. Budowano je w bardzo dużej liczbie. Kolejne bóstwo w tamtym czasie, wykreowane, nowe, to jest Wiktoria, czyli zwycięstwo. Wiktoria, zwycięstwo. I to było bóstwo związane przede wszystkim właśnie z tą polityką militarną cesarstwa. Żołnierze rzymscy to byli ludzie bardzo, bardzo pobożni. Być może oglądali Państwo taki film Gladiator, tam dobrze te mechanizmy są widoczne. Ta pobożność sprowadzała się do tego, że były specjalne rytuały dla rzymskich żołnierzy, rytuały modlitewne przed rozpoczęciem każdej walki. Nabożeństwa były odprawiane, których celem było pozyskiwanie bóstw opiekuńczych miasta, które Rzymianie mieli zdobyć. Więc bardzo, bardzo pobożni ludzie. W tych kategoriach oczywiście pogańskich. Ale to był bardzo, bardzo pobożny świat. I najważniejsze bóstwo w mojej ocenie w tamtym czasie, czczone, chociaż już wykreowane wcześniej, w czasach greckich, to jest bogini, żeńskie bóstwo, bogini Tyche, po łacinie providencja, czyli opatrzność, los, bogini losu, szczęścia ludzkiego. była najbardziej czczona i najczęściej wzywana przez ludzi, przez pogan tamtego czasu. My dzisiaj też zastanawiamy się często, dlaczego mój los jest taki, a mojego sąsiada, czy moich bliskich albo dalekich jest inny. Dlaczego moje życie się tak układa, a tamtego człowieka inaczej. I nie jest to wcale nowe myślenie, tylko to myślenie już było wtedy. I wykreowano bóstwo, które miało kierować losami człowieka. Modlitwa do bogini Tyche miała zapewnić ludziom poprawę życia, poprawę losu i szczęśliwe życie. Więc taki kierunek przyjmowała wiara świata pogańskiego. Te terminy, czy też te idee, bo terminy są łacińskie, a Nowy Testament jest w języku greckim, jak wiemy, napisany, te idee znajdują odzwierciedlenie w Nowym Testamencie. Idea zdrowia, czy konkretnie salus, concordii, pax, wiktorii, tyche, prowidencji, znajdują odzwierciedlenie w Nowym Testamencie. To jest język kategorii teologicznych, język wiary tamtych ludzi. I kiedy nawracali się na chrześcijaństwo, poganie, to przychodzili do tego świata wiary w Jezusa z tymi pogańskimi wierzeniami, z tą pogańską mentalnością. I w Nowym Testamencie widać ten mechanizm przekuwania tych pojęć, przedefiniowania tych pojęć na kategorie chrześcijańskie. Więc trzeba być bardzo uważnym, jak te pojęcia należy definiować, jak rozumieć ich definicję. Znać te dystynkcje rozumienia tych terminów w świecie pogańskim i w świecie chrześcijańskim. Te czasy przełomu er to są również czasy ogromnego zainteresowania astrologią. Wierzono, że los człowieka wpisany jest w gwiazdy, w układ gwiazd. I wierzono, że poprzez praktyki magiczne można ten układ gwiazd zmieniać. Że człowiek może poprzez magię wpływać na losy świata i również na swoje własne losy. Magię traktowano w tamtym czasie, o tym już wspominałem trochę podczas moich poprzednich wykładów, jako praktykę na wskroś religijną. Magia była częścią religii świata pogańskiego, bardzo istotną, bardzo ważną. Uważano, że poprzez praktyki magiczne można zmusić bóstwa do przychylnych albo nieprzychylnych działań na czyjąś korzyść. I archeologiczne wykopaliska dostarczają nam tysięcy, setek tysięcy magicznych figurek, znaków tego, że magia była bardzo, bardzo popularna w tamtym okresie. Liczne amulety, figurki, poprzez które chciano właśnie praktykować magię, przymuszać bóstwa do takich, a nie innych działań. I w Nowym Testamencie również widać konfrontację z tego typu praktykami. Również odsyłam tutaj do Księgi Dziejów Apostolskich. Kilkakrotnie mówiłem już również o tym w czasie moich wykładów w tym roku, że istnienie człowieka pojmowano w tamtym czasie nie w sposób indywidualistyczny, jak dzisiaj, w dzisiejszym świecie, ale w sposób korporatywny. To znaczy człowiek jako jednostka się nie liczył. Liczyło się ciało, korpus społeczny. I każdy człowiek przynależał do społeczności lokalnej, rodzinnej, społeczności różnego rodzaju więzi ekonomicznych, cechów, zrzeszeń, stowarzyszeń. I tożsamość religijna człowieka w tym świecie pogańskim wypływała z tej korporatywności, z przynależności do takiej, a nie innej rodziny, do takiego, a nie innego stowarzyszenia, zawodu i tak dalej. I człowiek był całkowicie, że tak powiem, w kleszczach tego społeczeństwa. Wiara nie była prywatnym wyborem poszczególnego człowieka, indywidualnego człowieka, ale wiara była niejako narzucana ludziom. Pomyślmy, jak było trudno wyrwać się z tego świata pogańskiego i przyjąć wiarę w Jezusa. O tym też już trochę mówiłem, ale chcę to powtórzyć. To było wręcz niemożliwe, bo człowiek, który decydował się na przyjęcie wiary w Jezusa, jednocześnie negując wiarę swojej rodziny w te liczne bóstwa pogańskie, wskazywał się tym wyborem na ostracyzm, na wydziedziczenie, na wyrzucenie z rodziny, a nawet na zabicie przez rodzinę. To były bardzo, bardzo trudne czasy. Wybór wiary w Jezusa wymagał od tamtych ludzi naprawdę bardzo wiele. Dużo można by o tym mówić. Jest bardzo dużo literatury na temat innego wątku, ważnego dla tego tematu religii świata pogańskiego, a rodzące się chrześcijaństwo, a mianowicie problematyka tak zwanych kultów misteryjnych. Pośród świata pogańskiego bardzo ważnym elementem życia religijnego były kulty misteryjne. To były takie kulty wtajemniczenia w ramach religii pogańskich. Orficyzm na przykład, mitraizm, misteria dionizyjskie. Wierzono, że człowiek może doznawać zjednoczenia z bóstwem poprzez odpowiednie stopnie wtajemniczenia. Wierzono, że religia nie jest dla wszystkich, ale człowiek poprzez różnego rodzaju inicjacje osiąga stopnie wtajemniczenia. I to był pewien hermetyczny świat owych religii misteryjnych. Powstało wiele literatury na temat jakie są związki rodzącego się chrześcijaństwa z tymi kultami misteryjnymi. I mam tutaj wiele na ten temat napisane, ale oczywiście nie ma czasu na to, żeby to rozwijać. Oczywiście są tutaj duże podobieństwa, jeśli chodzi o sposób sprawowania kultu, o pewien rytualizm, zwłaszcza pomiędzy pierwotnym chrześcijaństwem a mitraizmem, wiarą w bóstwo pochodzenia perskiego Mitrę, wiarą wyznawaną przez dużą część rzymskich żołnierzy. Była to religia notabene tylko męska. Kobiety w ogóle w mitraizmie nie uczestniczyły jako podmioty wiary, ale może kiedyś też wrócimy do tego bardzo, bardzo interesującego tematu, dlatego że mitraizm posługuje się bardzo podobnym językiem do chrześcijaństwa i rozwija się równolegle z chrześcijaństwem jako religia konkurencyjna. W zasadzie chrześcijaństwo jest religią konkurencyjną dla mitraizmu. Obydwie są opisywane w bardzo podobnych kategoriach. Najczęściej przywoływaną taką wspólną ideą kultów misteryjnych chrześcijaństwa jest idea zmartwychwstania. I tutaj przywołuje się mit o bogu egipskim Ozyrysie, który został zamordowany przez swojego brata i później połączony na nowo. Jego części ciała zostały zebrane i połączone na nowo przez jego żonę i siostrę, zarazem Izydę. I to jest traktowane jako zmartwychwstanie właśnie Ozyrysa. Jest też znany mit o Adonisie, który ma w sobie tą ideę zmartwychwstania zawartą. Jest też mit o Attisie, innym bóstwie. To są wszystko elementy kultów misteryjnych. Mówię to w ogromnym skrócie. I próbowało się tak rozważać, zwłaszcza w nurcie religioznawstwa liberalnego, że te kulty misteryjne, w których jest obecna idea zmartwychwstania, mają bardzo mocny wpływ, czy miały bardzo mocny wpływ na nowotestamentową ideę zmartwychwstania. Otóż dzisiejsze badania pokazują, że jednak nie, że to pojmowanie zmartwychwstania Chrystusa w Nowym Testamencie jest zupełnie, zupełnie inne niż w tych kultach misteryjnych. Dlaczego? Dlatego, że opowiadanie nowotestamentowe o zmartwychwstaniu Chrystusa nie jest mitem. Tutaj chodzi o opowiedzenie o bardzo konkretnym, historycznym wydarzeniu, jednorazowym wydarzeniu męki, śmierci i zmartwychwstania Boga, człowieka, Jezusa Chrystusa. Przywoływana jest również paralela sakramentu chrztu i inicjacji w kultach misteryjnych. Było wiele takich inicjacji w tych kultach przez wodę po prostu, przez użycie wody. I mówiono, no to jest bardzo podobnie jak w sakramencie chrztu. Jednakże trzeba poza tym gestem wspólnym jakimś zobaczyć coś więcej. Mianowicie nie chodziło tylko o to, żeby zanurzyć człowieka, ale rozumienie tego gestu było zupełnie inne w kultach misteryjnych, a inne w chrześcijaństwie. Wierzono bowiem, że ta inicjacja poprzez zanurzenie w kultach misteryjnych działa niezależnie od tego, czy człowiek jest przygotowany do tego, czy też nie. Czy wierzy w bóstwo, któremu dedykowany jest dany kult misteryjny, czy też nie. To się dzieje na zasadzie niejako magicznej. Zanurzy się człowieka i on jest oczyszczony. Ta inicjacja dokonuje się jako taka. Natomiast w sakramencie chrztu, jak już widzimy to na kartach Nowego Testamentu, jest zakładane nawrócenie człowieka, postawa moralna odpowiednia. Bez tego nie ma mowy o tym, żeby chrzest mógł być skuteczny. Jest Duch Święty, który towarzyszy temu wydarzeniu. Więc gest może być ten sam, a treść wewnętrzna tego znaku jest zupełnie inna. Bardzo ważną ideą, taką nośną ideą w kultach misteryjnych tamtego czasu była idea odrodzenia się w bóstwie do nowego życia. I kiedy otwieramy Nowy Testament, to na przykład w Ewangelii według świętego Jana w trzecim rozdziale dialogu Jezusa z Nikodemem jest idea odrodzenia. W przyszłym roku będziemy o tym mówić. Jest też idea odrodzenia powtarzana kilkakrotnie w listach Pawłowych. No, idea jest, ale znowu znaczenie tej metafory odrodzenia, czyli nowego życia, jest zupełnie inne. W kultach misteryjnych to odrodzenie do nowego życia dokonywało się bez odnowy moralnej człowieka. Miało się dokonywać na sposób niejako magiczny. Natomiast w chrześcijańskim rozumieniu to się nie dzieje tak, że człowiek przejdzie przez jakąś inicjację i to ma, tylko potrzebne jest zaangażowanie, potrzebna jest przede wszystkim wiara w Jezusa Chrystusa. Ma się to łączyć z odpuszczeniem grzechów, z przejściem do nowej jakości życia. Więc tak naprawdę ta idea odrodzenia w świecie pogańskim i w chrześcijaństwie jest diametralnie różna. I być może już ostatnia paralela, bo chyba dosyć długo już mówię. Ostatnią paralelą niech będzie Eucharystia. Otóż znamy być może z historii, czy mamy taką wiedzę, że w tym świecie starożytnym ludzie spotykali się w różnego rodzaju gremiach na posiłkach, tak zwane sympozja, sympozjony. To było coś bardzo typowego dla tamtego świata, to znaczy uważano, że posiłek ma pewien stopień rytualizacji, że posiłek wspólnie przeżywany z takimi, a nie innymi ludźmi nie jest czystym jedzeniem, ale jest czymś znacznie, znacznie więcej. Uważano, że poprzez posiłek, poprzez spożywanie tego samego, zwłaszcza wtedy, kiedy jadłoby się coś, co było wcześniej złożone Bogu w świątyni, pomyślałem w tej chwili o święcące choćby, że to jest posiłek wtedy specjalny, że to jest coś wyjątkowego i że zjedzenie tego pokarmu w takim, a nie innym gronie wprowadza pośród tych ludzi, którzy to spożywają, pewien rodzaj komunii, wspólnoty między nimi i zarazem wspólnoty z bóstwem. I to była bardzo ogólna idea, obecna nie tylko w religiach świata pogańskiego w tamtym czasie, ale również związana z życiem świeckim. Tak po prostu myślano. I można na Eucharystię patrzeć również w ten sposób. Ta komunia dokonuje się, kiedy my przychodzimy na Eucharystię, to taka jest właśnie idea, że przez to, że spożywamy to samo ciało, pijemy krew Chrystusa, to jesteśmy z Bogiem, ale jednocześnie między sobą, we wspólnocie, w sposób jedyny, niepowtarzalny, złączeni. Być może nie przeżywamy tak Eucharystii, a powinniśmy. Ale jaka jest podstawowa różnica pomiędzy tymi posiłkami o różnym stopniu rytualizacji, czyli o różnym sposobie pojmowania obecności bóstwa w danej celebracji, powiedzmy, jedzenia wspólnotowego, na ile to ma jakiś związek z Eucharystią? Otóż opakowanie jest to samo, bo Eucharystia to jest taki wspólnotowy posiłek, podobnie jak Paska Żydowska. Ona również w tych kategoriach absolutnie powinna być widziana. Natomiast zasadnicza różnica jest taka, że te posiłki w świecie chrześcijańskim były regularne, spożywane w Dzień Pański i były traktowane jako pamiątka męki, śmierci i zmartwychwstania Boga, człowieka, Jezusa Chrystusa. Takich treści nie ma w żadnym kulcie misteryjnym, w żadnej religii świata poganickiego. Jest to coś absolutnie wyjątkowego. Nie ma też czegoś na podobieństwo modlitwy konsekracyjnej, które mamy jako element Eucharystii zapisane w Ewangeliach synoptycznych i w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 11. Okej, okay. Jest jeszcze wiele tutaj wątków, które mógłbym poruszyć, ale może wystarczy, żeby nam zostało troszkę czasu na Ewangelię według świętego Jana i tą część znacznie bardziej wolno, do której teraz będę przechodził, niż to, co mówiłem do tej pory. Ale myślę, że wiedza powinna się jakoś uzupełniać z wiarą i z takim duchowym, religijnym spojrzeniem na naszą wiarę.